Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przedstawiennictwo Marii Niepokalanej, oblubienicy Ducha Świętego, prośmy o łaski na dzisiejsze spotkanie, byśmy mogli te trudne treści przyjąć i zanieść nadzieję wszystkim matkom i ojcom, rodzinom dotkniętym grzechem przeciwko życiu. Zapraszamy zatem przez Maryję dzieci nienarodzone, żeby się za nami teraz stawiały. Jest to potężna moc stawiennicza dzieci, które odeszły z tego świata poprzez właśnie odrzucenie daru życia, ale które mogą za nami się modlić i modlić razem z nami. Zapraszamy też aniołów świętych, świętego archanioła Rafała, by leczył zranione serca, by niósł nadzieję wszystkim tym, którzy ją utracili, świętego archanioła Michała, by bronił naszych rodzin przed tym grzechem i przed jego konsekwencjami, i świętego archanioła Gabriela, którego imię znaczy moc Boża, byśmy stali się też nośnikami światła i nieśli właśnie dobrą nowinę wszystkim, którzy cierpią. Przez Marię Niepokalaną, która jest pełną łaski do Ducha Świętego za jej stawiennictwem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pięknej miłości, Dziewico Wspomożycielko, Królowo naszych rodzin, Królowo Polski, Duchu ogniu, Duchu żarze, Duchu światło, Duchu blasku, Duchu wichrze i pożarze, ześlij płomień Twojej łaski. Usiądźmy. Mówiąc o syndromie postaborcyjnym kobiety i mężczyzny, dotykamy głębokiego zranienia rodzin, bo grzech ten także dotyka potomstwa i dzisiaj psychologia coraz więcej mówi na temat osób ocalonych, tak zwanych ocaleńców. Myślę, że do tego tematu też jeszcze należałoby wrócić. Dzisiaj mamy mówić o syndromie ojca i nie możemy mówić wyłącznie o ojcu, pomijając mamę, bo ojciec i matka tworzą jedno, mężczyzna i kobieta to jedno. W jedności ich stworzył Bóg. Isz po hebrajsku znaczy mężczyzna, Isza znaczy Ewa. Ewa znaczy dająca życie. I jeżeli myślę dzisiaj o kryzysie rodzin i o tym, co w tych rodzinach się dzieje, to zawsze przypominają mi się słowa siostry Łucji, która udzieliła wywiadu na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej, mówiąc o tym, iż dotyczy ona utraty wiary. I mówiła o tym, że ostateczna walka będzie się rozgrywała o rodzinę. Oczywiście tak się dzieje. W objawieniach również zatwierdzonych przez Kościół, mam tu na myśli objawienia w Ekwadorze, Patrycji Talbot, Matka Boża przychodzi jako strażniczka wiary, prosząc o modlitwę, byśmy zachowali wiarę. Mówi też o aborcji, mówi o tych rodzinach, które cierpią. Prosi o modlitwę za nie, prosi o modlitwę za dzieci nienarodzone, za matki, które dokonały aborcji i które wskutek tego grzechu odeszły od Kościoła. Podobnie mówi o tym Maria Wnatrzu do Julii Kim, matki czworga dzieci, która bardzo dużo na temat cierpień swoich, cierpień zastępczych w imieniu matek, które dokonały aborcji, przekazuje w swoich książkach wydanych przez ojców PR-ów i kardynała Spiesa. Matka Boża mówi, że każde dziecko można uratować, a poprzez nasze modlitwy i cierpienia przywrócić pokój w rodzinach i otrzymać łaskę. Każdy może prosić o kobiety, mężczyzn, którzy odeszli od Kościoła, by oni mogli do Kościoła wrócić. I podczas modlitwy Julia ofiarowała swoje cierpienia, dostała tak silnych bólów porodowych, mówiła, że były silniejsze niż te, które miała, kiedy rodziła czwórkę swoich dzieci, a porody miała dosyć ciężkie. I ofiarowała te bóle za matki, które odeszły od Kościoła. Miała też pewne przeżycie mistyczne, stawała się niejako embrionem, płodem w łonie matki, który doznawał cierpień fizycznych związanych z niszczeniem życia i udręk psychicznych, duchowych, związanych z pragnieniem życia. Ona to odczuwała tak, jakby była embrionem. Wielokrotnie o tym mówiła na kongresach maryjnych, przestrzegając przed tym grzechem, ale też i niosąc nadzieję, że w każdą rodzinę, która jest dotknięta tą raną, można uratować poprzez modlitwę, poprzez nasze cierpienia, poprzez pełnienie woli Bożej. I zastanawiając się nad tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego rodzina upada, znalazłam taki piękny fragment wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI, wtedy jeszcze był kardynałem, czyli Ojca Świętego, a przedtem kardynała Ratzingera, który powiedział słowa jakże aktualne dziś. Głównym problemem naszych czasów jest nieobecność Boga w naszym życiu i stąd pierwszym obowiązkiem chrześcijan jest świadczenie o Bogu żywym. Jeżeli istnieje dziś problem moralności, rozkładu moralnego w społeczeństwie, to wydaje mi się, że wynika on z braku Boga w naszym myśleniu, w naszym życiu. Bardziej konkretnie wynika on z braku wiary w życie wieczne, które jest życiem z Boga. Jeżeli pomijamy w naszym życiu dziś i jutro perspektywę życia wiecznego, zmienia się wszystko, ponieważ bycie człowiekiem traci swoją wielką wartość, swoją godność. Traci swoją godność to stworzenie, obraz Boży i dlatego nieuniknioną konsekwencją jest rozkład moralny, szukanie samego siebie w krótkim czasie życia ziemskiego. Jeżeli żyjemy w naszym myśleniu i w naszej świadectwie, jeżeli żyjemy w naszym myśleniu i naszym świadectwie, to reszta przychodzi sama, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, jeśli jest najważniejszy. Przychodzi więc zaangażowanie na rzecz pokoju, przychodzi szacunek dla stworzenia i życia, przychodzi ochrona i zaangażowanie na rzecz słabych, przychodzi troska o sprawiedliwość i miłość. I chyba to jest zasadniczy problem. Problem naszej wiary, pogubienia w życiu, braku refleksji nad życiem. Problem niezrozumienia powołania mężczyzny i kobiety i niemożliwości patrzenia w perspektywie wieczności. Kobieta i mężczyzna w swojej różnorodności powołań mają zadanie główne. Bóg pragnie się dzielić miłością i zaprasza kobietę i mężczyznę do tego, by mogli przekazywać ten największy dar, dar życia, który jest jego darem. I myślę, że głównym problemem jest to, że tej roli mężczyzna nie rozumie często też kobieta, chociaż kobieta pragnie być matką, ma to zakodowane jako ta, która jest powołana do macierzyństwa. Ta, która ma pocieszać w strapieniu, wyciągać mężczyznę z opresji, pomagać mu, przekazywać też te uczucia delikatności, czułości, ofiarności, miłości. Kobiety to wiedzą, kobiety to odczuwają. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, sytuacja jest trudniejsza, bo tak naprawdę rolą mężczyzny jest to, by był przewodnikiem w domu. Jego zadaniem jest przekazać wiarę. To on pierwszy, za Chrystusem, powinien wziąć krzyż i ten krzyż nieść. Jezus wziął ten krzyż za nas. Wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy. On obarczył się naszym cierpieniem, jak mówi Izajasz. On dźwigał nasze boleści. I zaraz za Chrystusem, tym dźwigającym krzyż w rodzinie, powinien być ojciec. On bierze na siebie odpowiedzialność za rodzinę. On nad nią czuwa. Czuwa nad dziećmi, czuwa nad żoną. Jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w rodzinie. To przez niego i przez to wzięcie krzyża spływa na rodzinę błogosławieństwo. To błogosławieństwo jest tym, co czyni rodzinę pełną pokoju, nawet w sytuacjach trudnych, kiedy przychodzi krzyż, kiedy przychodzą różne doświadczenia życia. Jeżeli rodzina jest w jedności, jest zjednoczona z Bogiem, korzysta z sakramentów świętych i nie tylko wierzy w Boga, ale wierzy Bogu, wtedy nic jej nie zagraża, bo ona przejdzie przez różne sytuacje trudne. Niestety nie zawsze tak jest, bo żeby tak było, to trzeba zmierzyć się z prawdą o samym sobie, o tym, że każdy z nas skażony grzechem pierworodnym, dokonując niewłaściwych wyborów, grzeszy i ponosi konsekwencje tego grzechu, że jest często w nas egoizm, pycha, bunt przeciwko przykazaniom Bożym albo traktowanie tych przykazań dosyć wybiórczo, zwłaszcza przykazań dotyczących życia. Dzisiaj jest bardzo wielki zamęt na ten temat, no bo nawet w kościołach rzymskokatolickich na zachodzie, na przykład mam tu na myśli Niemcy, w jednym w kościele jest uznawane to, że środki antykoncepcyjne są grzechem, w innych kościołach mówi się, że nie. I jest pogubienie ludzi. Ludzie się gubią, nie wiedzą, na kim się oprzeć. I właściwie trzeba jakby nowej ewangelizacji, która ma ewangelizować rodzinę, uświadamiać mężczyzn, kobiety, jakie jest ich właściwe powołanie, mówić o godności również człowieka. Tam, gdzie została wprowadzona aborcja, mam tu na myśli Holandię czy Belgię, tam już nie ma szacunku dla życia w ogóle. Tam zaraz potem wprowadzono eutanazję i ludzie stamtąd, na przykład z Holandii, uciekają do Niemiec, bo boją się, że zamiast zastrzyku, który przyniesie ulgę, otrzymają zastrzyk śmierci. I dlatego trzeba nam wiedzy, konkretnej wiedzy na ten temat, przede wszystkim wiary w Boga, oparciu się o Boga, o Bożą opatrzność i wzięcie tego krzyża, jak i również stanienie w prawdzie przed Bogiem i dostrzeżenie sobie, prosić trzeba Boga o to i prosimy Boga o to, żeby zobaczyć siebie w prawdzie, ale zobaczyć też prawdę o życiu, o małżeństwie, o naszym przeznaczeniu. A ta prawda Chrystusowa nie jest prawdą łatwą, ona jest, nie jest prawdą oklaskiwaną, ona ma ślady, gwoździ na rękach i nogach. Często w małżeństwach są tak trudne sytuacje, że małżonkowie mają przebite serca i gdyby nie moc Boża, trudno by się było im podnieść. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kształcenie, to jest uświadamianie, mówienie ludziom też o tym, jak piękne jest życie. Popatrzcie, teraz została wprowadzona, no jakby podpisana deklaracja LGBT+, i jakby od najmłodszych lat chodzi o deprawację dzieci. Nie oszukujmy się. To pod płaszczykiem tolerancji mówi się tylko o tym, że tak nie jest. A nie mówi się nic o życiu. Nie pokazuje się na przykład filmów, jak pięknie wygląda życie dziecka w łonie matki. Gdyby dzieci o tym wiedziały, gdyby zaczęto tą edukację od przedszkola, od szkół, ja wiem o tym, dlatego że jestem pedagogiem i przez wiele lat chodziłam do różnych klas, do szkół podstawowych i do liceów, jak bardzo jest to temat potrzebny, jak bardzo jest to temat chłonny. Jak często ludzie młodzi pytali mnie, dlaczego nam nikt o tym nie mówi. I jeżeli w tej chwili o tym wspominam, to dlatego, że bardzo wielu mężczyzn popełniło straszny błąd, skazując kobietę na cierpienia syndromu poaborcyjnego, ale skazując się także, skazując siebie samych na to cierpienie i swoje dzieci, bo nic o tym nie wiedzieli. Gdyby mężczyzna wiedział, jak wygląda życie w łonie matki, gdyby to mógł zaobserwować. Niestety w czasach komunistycznych takiej możliwości nie mieli mężczyźni, nie miały kobiety, bo nie było żadnych książek na ten temat. To był temat tabu, w ogóle nie poruszany i panowało panowała zmowa milczenia, ale ta zmowa milczenia, jeśli chodzi o syndrom aborcyjny, panuje nadal. Wracając do życia, wyobraźmy sobie dwie komórki, które idą ku sobie, ojca i matki, niosąc ze sobą geny całych pokoleń. Łączą się ze sobą te 23 chromozomy ojca z 23 chromozomami matki. I wybucha prawdziwa eksplozja życia. Uczeni, którzy obserwowali rozwój dziecka w łonie matki, byli zszokowani, ponieważ okazało się, że ten wzrost komórek nie następuje chaotycznie. Znajduje się tam jakieś przedziwne kierownictwo, które kieruje organizacją wzrostu komórek, ustawiając je w takich miejscach, by potem tworzyły narządy wewnętrzne czy poszczególne członki. I w trzecim tygodniu dziecko ma już serduszko jak ziarnko pszenicy. Już ono bije i będzie biło do końca życia. Ten wzrost następuje tak gwałtownie, że gdyby dziecko wzrastało tak gwałtownie później, jak wzrasta w pierwszych tygodniach, to urodziłoby się ważąc 250 kg. Ale to tajemnicze kierownictwo przyhamowuje również ten niesamowity wzrost. Dzieje się to wszystko w ogromnej harmonii. Kiedy mały człowiek się rodzi, ma 14 miliardów szarych komórek w mózgu. 18 tysięcy małych milimikronów uszku, które są przygotowane do odbierania świata zewnętrznego. 1,5 miliona baloników znajdujących się w płucach gotowe jest wydać ten pierwszy krzyk, kiedy dziecko się rodzi. Gotowe jest po prostu nadąć się i ten pierwszy krzyk radości, kiedy przychodzi na świat. I to jest pierwsza sprawa, mówić o życiu. Ojcowie o tym w czasach komunistycznych nie wiedzieli. Nie wiedziały o tym matki. Mało tego, nawet dzisiaj mówi się o tym, że to jeszcze nie jest człowiek, bo nie ma pełnej świadomości. I mimo, że są całe piękne filmy, albumy, opracowania na ten temat, można wejść do internetu, dowiedzieć się wszystkiego, są jeszcze panie i panowie, którzy twierdzą, że to jeszcze nie jest człowiek, że on dopiero człowiekiem się stanie. To jest jakieś koszmarne zaślepienie. I kolejna sprawa. Myślę, że żaden ojciec nie zdecydowałby się na to, by skazać swoją żonę, siebie samego i swoją rodzinę na porażkę. Nie strzeliłby sobie samobójczej bramki, gdyby wiedział, jakie są skutki syndromu postaborcyjnego. I dlatego też tak wiele kobiet po prostu potem staje się ofiarami znacznie bardziej cierpiącymi niż mężczyźni, bo kobieta z racji swojego powołania do macierzyństwa, związania z dzieckiem od samego początku, które rośnie pod jej sercem, bardzo, bardzo mocno przeżywa syndrom. Tak jak omawialiśmy, jest to ból, żal, cierpienie ogromne, rozdarcie serca. Jest też brak przebaczenia w stosunku do tych, którzy to uczynili, albo niemożliwość przebaczenia. Kobieta cierpi, ponieważ jest to uderzenie w jej macierzyństwo. Ona jest przeznaczona do tego, by kochać, by głaskać, by przytulać i często cierpi w samotności. To, o czym kobiety mówiły, to było to, że właśnie nie dostały wsparcia od mężów, że często za aborcją właśnie stoi mężczyzna, którego nie obchodziło to, że pojawiło się dziecko w rodzinie. Kobiety, że ma się pojawić dziecko w rodzinie. Nie obchodziło to, że kobieta przeżywa kryzys, że trzeba ją wspomóc, wesprzeć mocnym męskim ramieniem. Często była to jej sprawa. Co mnie to obchodzi? Kobiety się skarżyły, że kiedy zwracały się do swoich mężów o pomoc, mówiły: rób co chcesz, co mnie to obchodzi? Albo mężczyzna wykładał pieniądze i mówił: idź na zabieg, nie możemy sobie teraz pozwolić na dziecko. Tak było w czasach komunistycznych, gdzie 1 milion aborcji rocznie dokonywało się, tak podają statystyki, w Polsce. I to jest ogromne obciążenie dla rodzin, dlatego trzeba się z tym problemem uporać. Samotność, skazanie na siebie. Opowiadała pewna kobieta o swoim doświadczeniu, kiedy oświadczyła mężowi, że będzie 5. dziecko w rodzinie, On bardzo się zdenerwował, kazał jej to dziecko usunąć. Poszła do kościoła, modliła się. W konfesjonale siedział kapłan. Wyspowiadała się i powiedziała o swoim problemie. I ten kapłan powiedział, nie martw się, ty się módl, ja i urodzisz to dziecko, a ja biorę na siebie cierpienie i modlitwę za ciebie. To bardzo umocniło ową niewiastę. Dziękowała Bogu. Kiedy wróciła do domu, już nie rozmawiała na ten temat z mężem, żeby go nie drażnić, ale w nocy miała dziwny sen. Znalazła się w jakimś ciemnym korytarzu, pełnym kobiet. Siedziały smutne i co jakiś czas z pokoiku obok wychodził mężczyzna, który miał twarz jak maskę, bez żadnych uczuć. Kobiety wchodziły, znikały tam. I ta kobieta, która miała sen, wiedziała, że one tam dokonują zabicia swojego dziecka. Sama zresztą przyszła w tym samym celu. I kiedy ten korytarz się opróżnił, co trwało już kilka godzin, zauważyła, że jest sama, ale gdzieś w kąciku owego korytarza jest jeszcze jedna kobieta, przesłonięta w połowie chustą, schylona głowa, zapłakana, płacze, szlocha. Chciała ją zagadnąć, zapytać, dlaczego tak cierpi. Nie wiedziała, o co ma zapytać, jak to zrobić, więc zapytała, proszę pani, przepraszam, która jest teraz godzina? I otrzymała dziwną odpowiedź, usłyszała, u pani jest teraz godzina trzecia. U pani syna jest teraz godzina trzecia. Dziwna odpowiedź, u pani syna godzina trzecia. Ciąża przebiegała prawidłowo, zbliżał się poród. Odbył się w innym czasie niż był przewidziany, ale wszystko przebiegło szczęśliwie. Urodził się piękny syn. W tym czasie, kiedy wydawał swój pierwszy okrzyk, zegar bił na godzinę trzecią. A przed tą kobietą Jezus ukrzyżowany. I zrozumiała wszystko, zrozumiała, że wprawdzie jej mąż jej nie dał wsparcia, ale kapłan w konfesjonale wziął na siebie rolę ojca. I dlatego to dziecko przyszło na świat. W Częstochowie zgłosił się do mnie ojciec, który powiedział, że jest winien śmierci sześciorga swoich dzieci. Nawet się z tego grzechu nie spowiadał, bo według niego to nie był grzech. Wtedy, w czasach komunistycznych, traktowano aborcję jako jeden ze środków zapobiegania ciąży. Tak było w Polsce, tak było w krajach wschodu, gdzie, jak już wspominałam, w rodzinach było kilkanaście aborcji. I ogromne cierpienie, bo to cierpienie syndromu poaborcyjnego dotyka także ojców, nie tylko matki. Ojcowie o tym nie wiedzą, bo nie wiążą bezpośrednio faktu aborcji z problemami, które pojawiają się w ich życiu później. Ale gdzieś w głębi serca ten nieodżałowany żal za dzieckiem, on jest zakamuflowany, ale jest. Mężczyzna również syndrom przeżywa w ogromnej samotności, bo wychowany w domu, by nie płakać, chowa to w sobie. Oczywiście chodzi o tak zwane uczucia miękkie, że mężczyzna ma być twardy, mężczyzna ma być tym, który nie okazuje słabości. Dlatego mężczyzna przeżywa to sam, często nie kojarząc, że jego cierpienie wynika właśnie z podejmowanej wcześniej decyzji. Samotność, która nie może sobie poradzić, poczucie winy, wstyd, poczucie braku wartości, nieustanne obwinianie siebie za wszystko. To jest syndrom poaborcyjny, lęk. Lęk, co będzie ze mną, poczucie straty. Stracił mężczyzna kogoś, to był częścią jego. Aborcja zawsze działa destruktywnie. Badania, które robiono w Ameryce, potwierdziły, że mężczyźni często mówili o tym, iż czuli się po aborcji żony tak, jakby amputowano im jakąś część ciała. jakby byli po amputacji. Chociaż tam dokonywano, kiedy żony dokonywano aborcji, mieli już wsparcie psychologa. U nas tego nie było. Inni mężczyźni mówią o tym, że mają poczucie kastracji. I dzieje się to w sytuacjach takich, kiedy kobieta podejmuje decyzję sama. Kiedy nie mówi mężczyźnie o swojej ciąży, i często bywa to z różnych względów, czasem z lęku, ze strachu, a czasem z innych powodów, i dokonuje aborcji bez wiedzy ojca. Ojciec, który jest odpowiedzialny za rodzinę, który też wprowadza dzieci do społeczeństwa, który też staje się ojcem w trakcie, kiedy dziecko się rodzi, ojciec się uczy ojcostwa. Czuje się jakby ubezwłasnowolniony, jakby wykastrowany, ponieważ nie mógł podjąć decyzji i z tego powodu cierpi. Oczywiście, podobnie jak u kobiet, często jest też pójście w zapomnienie, żeby zapomnieć, więc są używki, jest alkoholizm, jest też depresja, są różne nerwice, stany lękowe i mężczyźni zupełnie nie kojarzą tego sytuacją, kiedy wcześniej była dokonana aborcja. Rozmawiałam z pewną osobą, która powiedziała, że w rodzinie ich była aborcja i jej dziecko właśnie w tym czasie, kiedy lata wcześniej była dokonywana aborcja, miało próby samobójcze. Co roku była próba samobójcza. Znam też taką sytuację, kiedy mężczyzna upijał się na umór, chcąc się unicestwić i były to próby samobójcze, żeby zapomnieć o swoim bólu i cierpieniu, pił po prostu tak, żeby zniszczyć swój organizm, żeby się już nie obudzić, żeby chociaż na chwilę mieć ulgę. I było to, jak sobie żona uświadomiła, w tym miesiącu, kiedy ona dokonywała aborcji. Razem zresztą o tym zadecydowali, ale dokładnie ten miesiąc był jakimś miesiącem, w którym zły duch w sposób szczególny w tej rodzinie działał. Dopiero wejście na drogę pokuty, odkrycie tego również, tego stanu i oddanie go Bogu całkowicie tę sytuację przemieniło. I to jest bardzo istotne, bo zarówno kobiety, jak i mężczyźni, kobiety przeżywają tak zwane próby rocznicowe. Mają po prostu sytuacje, sny, koszmary, śnią się dzieci. Zawsze się kobietom śnią dzieci, nie zlepek komórek. Też właśnie w tych sytuacjach, kiedy dziecko miało przyjść na świat albo kiedy dziecko było zabite. Ale u mężczyzn, chociaż nie doświadczali tego bezpośrednio na swoim ciele, też takie sytuacje są, bo mężczyźni o tym mówią. Dlatego dzisiaj chcemy wejść na drogę pokuty i oczyszczenia serca poprzez modlitwę, która będzie dzisiaj w Kościele przed Najświętszym Sakramentem. To jest problem bardzo, bardzo poważny, ale i ogromny w skali naszego narodu. Dlatego bardzo dobre są winnice Racheli, w których skupiają się osoby mające ten problem i tam przechodzą tą drogę oczyszczenia z Jezusem. Ale my chcemy to zrobić przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za wszystkie poranione rodziny, za ojców i za matki, żeby Jezus tych rodzin dotknął. Jezus, dla Jezusa nie ma przestrzeni niemożliwej do pokonania i tych rodzin jest bardzo dużo w Polsce. I stąd ta nasza inicjatywa właściwie księdza ojca Mirosława, ekspiacji za grzech matki, ojca, a za tydzień ekspiacji za grzechy przeciwko życiu, na które powinniśmy bardzo licznie przybyć, bo ta ekspiacja dotyczy pokoleń poprzednich. Poprzednich pokoleń takiej ekspiacji w naszym narodzie nie było, żeby doszło do oczyszczenia serc, by Jezus mógł je napełnić pokojem i by stało się to jak najszybciej, bo osoby, które dokonywały aborcji w czasach komunistycznych, wciąż jeszcze żyją i cierpią. Żyją osoby, które w samotności cierpią, żyją kobiety, które nie powiedziały o tym mężom, też znam takie przypadki i teraz już nie chcą nawet o tym mówić, bo nie chcą ich ranić. Wiadomo, że psychika człowieka w wieku starszym, który dodatkowo przeżywa różne trudności, jest bardzo osłabiona. Ale Pan Jezus może to wszystko odwrócić. Chcę powiedzieć jeszcze o takich sytuacjach, w których to mężczyzna również staje się ofiarą, ponieważ kobieta nie godzi się na to, aby zostać matką i mężczyźni o tym także opowiadali z wielkim bólem, że nie mieli właściwie na to wpływu. Kobiety w okresie, kiedy są w tym stanie dla nich niebłogosławionym, bo jeśli podejmują decyzję o usunięciu dziecka, to tego dziecka nie chcą, nie jest to błogosławieństwo dla nich, tak mówią. Jeżeli po prostu kobieta podejmie taką decyzję, to mężczyzna jest bezradności i bardzo również cierpi z tego powodu. Tacy mężczyźni są i za nich też będziemy się modlić. W czasopiśmie, na takim portalu LifeSite News znalazłam niesamowity list ojca. Opisuje swoją traumę. Otóż wiele lat leczyli się z żoną na bezpłodność. Nie udało się jednak doprowadzić do poczęcia dziecka. Zdecydowali się na procedurę in vitro. Przyszło na świat ich dzieciątko, ale po pewnym czasie żona zapragnęła, żeby jeszcze jedno dziecko było w rodzinie. Poddali się po raz kolejny tej trudnej, bolesnej procedurze w sensie duchowym, psychicznym przeżyciu i okazało się, że udało się. Żonie zaimplantowano 3 zapłodnione komórki. Na wszelki wypadek, bo wiadomo, że część z tych zapłodnionych zarodków obumiera w łonie. Ale te 3 komórki, te 3 dzieci rozwijało się prawidłowo. Wtulone w ścianki macicy rosły sobie spokojnie. I wtedy kobieta wpadła w panikę i powiedziała, jak to ja nie chciałam 3 dzieci, ja chciałam tylko 1, więc proszę dokonać aborcji selektywnej. 2 dzieci należy usunąć, bo ja chciałam tylko 1. I mąż czynił wszystko, błagał ją, by tego nie robiła. Różne argumenty nie trafiały do kobiety i powiedziała, albo usuwamy całą 3, albo zostawiamy 1. Mąż w końcu uległ, zdecydował się po rozmowach z lekarzem, który twierdził, że to będzie szybki zabieg, i mama zapytała, czy dzieci będzie bolało. Nie, nie będzie bolało, bo to się odbędzie szybko. Mężczyzna, ojciec dzieci, obserwował na monitorze całą procedurę usuwania swoich dzieci. I był w szoku, bo widział, jak dzieci się bronią. Widział, jak igła prowadzona przez lekarza ma trafić w serduszko serca dziecka. W pierwszym przypadku to się udało, w drugim trwało 10 minut. Dziecko się broniło, wymachując rączkami, walcząc o życie. I on poczuł się strasznie i wtedy sobie zdał sprawę, jakie to jest morderstwo. Żona nie chciała tego oglądać. Do dzisiaj w tej traumie żyje. Tak jak pisze, brakuje mu i do końca życia będzie mu brakowało tych 2 uśmiechów dzieci, którym nie dał szansy żyć. Ma ogromne poczucie winy, mimo iż decyzja była po stronie żony. Jeszcze jedna sytuacja. Ma patrząc na aborcję od strony duchowej. Aborcja to jest zwycięstwo złego ducha. Aborcja wprowadza ducha śmierci do rodziny. I zabijane jest nie tylko dziecko, ale niszczona jest cała rodzina. Matka, ojciec, dzieci też odczuwają skutki w tym sensie, że w tej rodzinie, gdzie wybiera się śmierć, gdzie nie ma życia, nie może być w pełni realizowany Boży plan wobec tej rodziny. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, mówi Pan Bóg. A więc stawianie siebie w miejsce Boga, niszczenie najpiękniejszego daru życia, który ofiarowuje nam Bóg, jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. I to nie Bóg karze człowieka, to człowiek karze sam siebie, bo Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, a natura nigdy. I dlatego potrzebna jest modlitwa, potrzebna jest ekspiacja. Co mogą robić osoby, które doznały... Przepraszam, ja jeszcze patrzę, czy mam czas. Jak mogą postąpić teraz osoby, które mają ten grzech na sumieniu? Nie wpadać w rozpacz, bo dla Boga nie ma grzechów, które by nie były przebaczone. Przede wszystkim przebaczyć sobie. Niech mąż przebaczy żonie, żona niech przebaczy mężowie. Dzieci, jeśli o tym wiedzą, niech przebaczą rodzicom. Aktem woli, bo w uczuciach czasem jest ciężko, a Bóg z czasem uczucia wyleczy. Prosić Boga o uzdrowienie serc, wejść na drogę pokuty i różnymi sposobami bronić życia. Można ofiarowywać tej intencji modlitwy, składać na krzyżu cierpienia. Teraz mamy szczególny czas Wielkiego Postu, kiedy w piątki Wielkiego Postu i w różnych okolicznościach możemy otrzymać odpusty, ofiarować te odpusty za naszych zmarłych, którzy mają ten grzech na sumieniu, aby oni mogli również szybciej oglądać Pana Boga twarzą w twarz, oglądać, również ofiarować te odpusty za nas, pomagać, przykrywać nasze grzechy uczynkami miłości i miłosierdzia, być dobrym dla siebie, czułym, nie wracać do przeszłości już nigdy, oddać dzisiaj ten grzech tutaj w Kościele w Niepokalanowie Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Można też nabyć materiały i książki Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji, ofiarować komuś, komu ta książka się przyda. My w swoich środowiskach wiemy, kto cierpi na ten grzech. Miałam taką sytuację kiedyś. Rozmawiałam z kobietą, która nabyła kilka książeczek, chociaż w jej rodzinie, jak twierdziła, aborcji nie było. Zwierzyła mi się jednak, że ma bardzo wielki problem ze swoją teściową. Teściowa ją od początku małżeństwa nie akceptuje. Nie mogą nawiązać właściwych relacji między sobą. Teściowa jest złośliwa, oschła, często mówi o niej, o swojej synowej źle. I ogarniam sercem tą modlitwą. W nocy mam sen. I widzę ową teściową, której nie znałam, i stojące obok niej małego chłopczyka. Kobieta jest bardzo samotna, pogrążona w bólu, cierpiąca. I wiem w tym śnie, mam taki wewnętrzny impuls, że właśnie ta teściowa dokonała aborcji. No ale przecież to jest tylko sen. Jednakowoż mówię o tym śnie mojej znajomej. Ona ogarnia sprawę modlitwą. Razem się modlimy i w pewnym momencie dzwoni do teściowej i opowiada jej ten sen, który miała nieznana jej osoba. I pyta się, mamo, pyta swojej teściowej, czy ktoś w naszej rodzinie dokonał aborcji, czy znasz kogoś takiego w przeszłości? No, zapanowała cisza w słuchawce, po czym usłyszała głos. Ja dokonałam aborcji, ale nikt o tym nie wie. Spotkały się ze sobą, okazało się, że kobieta właśnie z tego powodu cierpiała. Doszło do pojednania, doszło do naprawy relacji, ale okazało się, że nie tylko ona dokonała owej aborcji, ale także jej córka i w przeszłości jej mama. I tak oto poprzez tę małą książeczkę, która została po prostu wzięta tak na wszelki wypadek, by komuś ofiarować, naprawiły się relacje w rodzinie. Kobieta wyspowiadała się, zmarła przebaczając sobie w pojednaniu z Bogiem, chociaż w rodzinie do tej pory nikt na ten temat nic nie wie, oprócz jej synowej, a relacje między nimi były już zupełnie inne. Kochani, byłam świadkiem uzdrowień na Białorusi i na Ukrainie, kiedy w kościele, w Mołodecznie, Około 5 tysięcy osób klękczało przed Najświętszym Sakramentem, czyniąc kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy. Byli tam mężczyźni i kobiety, młode dziewczyny, ale także kobiety prawosławne, które przyszły, by modlić się razem z katolikami, bo bardzo cierpiały. I byłam świadkiem cudów i uzdrowień, uzdrowień fizycznych i uwolnień duchowych, płaczu, który rozległ się w kościele, kiedy była odmawiana modlitwa, a potem ogromnej radości i wdzięczności. Przez tyle lat nosiłam ten problem. Dzisiaj, mówiła kobieta z piekła, wróciłam do normalnego życia. Bożeż ty mój, mówiła inna. Ja nie znala, ja nie wiedziała, że to był rebionek, to, że to było moje dziecko. Ja dzisiaj temu dziecku zamknęłam oczy i po kilkudziesięciu latach poszłam do spowiedzi. Inne kobiety otrzymały pokój serca, bo też spowiadały się z tego grzechu bez przerwy, sądząc, że Bóg im nie przebaczy. Pan Bóg czyni wielkie rzeczy i dzisiaj tutaj też będzie czynił wielkie rzeczy. Jeżeli ktoś jest ojcem, który dokonał kilkukrotnych aborcji, to może też w domu, w ciszy swojego serca, łącząc się w Niepokalanowie, bo może tutaj go nie ma, czynić razem te kroki. Można także tą modlitwę powtórzyć wielokrotnie, gdy aborcji było więcej. Ja teraz mam kontakt z osobą, która przypomniała sobie o tym, iż miała 12 aborcji, ale to nie były wszystkie. I ten ból jeszcze wciąż nosi, ale widzę, jak Bóg oczyszcza jej serce, ponieważ ona modli się tą modlitwą za każde dziecko i już tę modlitwę odmówiła wiele razy i to serce jej się zmienia, chodzi już teraz do kościoła, przyjmuje Pana Jezusa, widzi te zmiany. Ten proces uzdrowienia trwa, bo ona jeszcze nie może sobie przypomnieć tych kolejnych dzieci, które zabiła. Ale myślę, że Pan Bóg, jeśli będzie mu wierna, korzystała z sakramentów, oczyści to jej serce do końca. Nie możemy się załamywać. Wejść na drogę pokuty to jest oddać się Jezusowi, by On nam opatrzył rany naszych serc złamanych i przykładał kojący balsam miłości na nie, by nas pocieszał, bo jesteśmy zgnębieni na duchu. Wejść w czas pokuty to także zawierzyć Bogu, oddać się Niepokalanej. Tutaj są pierwsze soboty miesiąca w Niepokalanowie. Potem poświęcić rodzinę Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Intronizować w rodzinie Chrystusa jako Króla, czyli przestrzegać tych przykazań, które Bóg dał, bo ich przekroczenie zawsze powoduje cierpienie i śmierć. Śmierć, kiedy jest grzech ciężki, następuje w duszy człowieka. I to właściwie chciałam powiedzieć, żebyśmy nie tracili nigdy nadziei, bo dla Boga nie ma sytuacji trudnych. Szczęść Boże.